Witam serdecznie wszystkich w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że mogę być z wami dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Na początku mam pozdrowić was wszystkich od naszego zboru w Toruniu. Już prawie 4 lata mieszkamy w Toruniu i dzięki Bogu mamy taką możliwość, wolność, przywilej, żeby głosić Słowo Boże w Toruniu. I powoli Bóg daje wzrost. Oczywiście zawsze chcielibyśmy więcej, szybciej, ale też Bóg doświadcza nas i uczy nas cierpliwości i nie tylko. Nie znam prawie, nie wiem, czy znam, prawdopodobnie znam niektórych z was, bo byliśmy w Częstochowie kilka lat temu, chyba 7-8 lat temu byliśmy, ale moja żona jest dzisiaj też ze mną i dziękuję Bogu za żonę, która chce też służyć Bogu, czy w Meksyku, czy w Polsce, czy w Łodzi, czy w Warszawie, czy w Toruniu, zawsze jest chętna, żeby iść za mną, o ile ja idę za Panem, oczywiście. Więc to jest dla mnie wielki obowiązek, żebym był pewien, że idę za Bogiem, a nie za nie wiadomo kim albo czym. Też moja teściowa przyjechała z nami. Mam uśmiech na twarzy, widać, że mam uśmiech. Nie narzekam. Moja teściowa jest osobą nawróconą. I od wielu, wielu lat też wspiera w ogóle dzieło czy pracę misyjną. I już po raz, nie pamiętam, 8., 9. Jest w Polsce. Ma 84 lata i jeszcze ma siłę, więc cieszę się, że ona mogła przyjechać i być też z nami. Ja podejrzewam, że w trakcie tych wykładów czy kazań mogą być pytania. Ja zazwyczaj nie bardzo lubię takich otwartych forum, gdzie jest taki dialog. Ja jestem kaznodzieją. To nie znaczy, że ja nie lubię odpowiedzieć na pytania, ale ja wolę, żeby później, w czasie przerwy czy obierze, będzie czas na pytania. I szczerze mówię, to pierwszy raz w życiu planowałem taki cykl wykładów tak wcześniej, czyli kilka miesięcy. Tego nigdy nie robiłem. To ma jedną wadę, że ja mam dużo powiedzenia. Mam mnóstwo myśli, i prawdopodobnie będzie za dużo i będę musiał jakoś skrócić wszystko, ale postaram się przynajmniej powiedzieć to, co jest według mnie ważne w tym temacie. Też przywiozłem taką prezentację, którą robiłem rok temu, która pokazuje naszą pracę, żebyście nie tylko słyszeli o tym, jak to wygląda, ale żebyście widzieli, co robimy i to wszystko po to, żeby nasz Pan był uwielbiony. To nie, żeby wywyższać człowieka, czy Kościół, czy chwalić się, tylko żebyśmy widzieli, co Pan Bóg potrafi zrobić. I że naprawdę Bóg nie potrzebuje wielu, nie potrzebuje samych mądrych ludzi czy bogatych ludzi. Bóg nie potrzebuje niczego. On daje nam przywilej brać udział w najważniejszej misji świata, czyli żeby zdobywać duszę dla naszego Pana. Więc Chciałbym dzisiaj zacząć od tekstu w Ewangelii Marka. Dam drugą taką wiadomość, że ja jestem kaznodzieją tak zwaną uliczną. Oznacza to, że ja mam taki zwyczaj, żeby krzyczeć. My głosimy na ulicy codziennie prawie, bez mikrofonu, bez niczego. Sam głos z różnych powodów, ale przez to ja mam zwyczaj, żeby krzyczeć. I też, skoro jestem kaznodzieją, ja nie jestem wykładowcą. Dziękuję za pomoc. Nie jestem wykładowcą, jestem kaznodzieją. Ja nie bardzo umiem stać i la, 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 la. Ja jestem kaznodzieją i to nie oznacza, że ja jestem zły. Kiedy ja krzyczę, to nie oznacza, że ja chcę kogoś obrażać. Jak zwykle mówię na ulicy, kiedy rozpoczynam głosić, nie jestem chory, nie chcę twoich pieniędzy, jestem po prostu przekonany. Jestem przekonany, że Słowo Boże jest prawdą i że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. I chcę, żeby każdy wiedział o tym. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Więc skoro to nie jest wykład na uczelni, wolno wam mówić amen, jeśli się zgadzacie, albo coś innego, jeśli nie. Ale proszę śmiało, można brać udział w tym, co dzisiaj będzie mówione. Ewangelia Marka, 16 rozdział, werset 15. I powiedział do nich, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Niektórzy chcieliby wiedzieć, co to rzeczywiście oznacza w języku greckim. Tak niektórzy ciągle chcą wiedzieć. Powiem. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest znaczenie tego po grecku. Nie musisz być teologiem, żeby rozumieć ten fragment. Nikt nie musi skończyć teologię, żeby to zrozumieć. Nasz problem z ewangelizacją tego świata nie polega na tym, że nie rozumiemy polecenia. Polecenie jest proste. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ja rzadko cytuję czy czytam jakieś tam różne pisma w trakcie kazania, ale dzisiaj zrobię taki wyjątek, bo kilkadziesiąt, może nawet dłużej, lat temu słyszałem tą historię i myślę, że to jest trafna do dzisiejszego spotkania. To jest przypowieść o łowieniu. Od razu powiem, że to było napisane w języku angielskim i w ostatniej chwili postanowiłem to przetłumaczyć. Nie było czasu, żeby jakiś polonista, czy w ogóle jakiś Polak czy Polka sprawdziło, więc macie to, co ja potrafiłem napisać po polsku i proszę wybaczyć mi błędy. Była kiedyś taka grupa ludzi, którzy się nazywali rybakami. Oto było dużo ryb w wodach dookoła. W istocie cały obszar był otoczony strumieniami i jeziorami, które były pełne ryb, a ryby były głodne. Rok po roku ci, którzy się nazywali rybakami, spotykali się I rozmawiali o ich powołaniu do łowienia, o obfitości ryb i o tym, jak łowić ryby. Nieustannie szukali nowych i lepszych definicji zwrotu łowienia ryb. Sponsorowali bardzo kosztowne kongresy narodowe i światowe, aby rozmawiać o łowieniu ryb i promować łowienie oraz aby słuchać o wszystkich metodach łowienia ryb. Ci rybacy postawili duże i piękne budynki, które nazywali siedzibą łowienia. Apel był taki, że każdy powinien być rybakiem i że każdy rybak powinien łowić. Ale jednej rzeczy nie robili. Nie łowili. Utworzyli rady, by wysłać rybaków do innych miejsc, gdzie było dużo ryb. Rada została utworzona przez tych, którzy mieli wspaniałą wizję i odwagę, by mówić o łowieniu, definiować łowienie i promować pomysł łowienia w dalekich strumieniach i jeziorach, gdzie żyły mnóstwo ryb o różnych kolorach. Rada również zatrudniła kadry i powołała komisję i prowadziła wiele spotkań, by zdefiniować łowienie, bronić łowienia i decydować, jakie nowe strumienie powinny wchodzić w rachubę. Ale kadry i członkowie komisji nie łowili. Bardzo drogie ośrodki szkoleniowe zostały zbudowane, aby nauczać rybaków łowić. Ci, którzy nauczali, mieli doktoraty z rybologii, ale nie łowili. Tylko nauczali o łowieniu. Rok po roku absolwenci zostawali posyłani do łowienia na pełny etat. Niektórzy nawet do dalekich wód pełnych ryb. Ponadto rybacy zbudowali wielkie wydawnictwa, by publikować przewodniki łowienia. Specjalny wydział został utworzony, by organizować i zapraszać wyjątkowych mówców na temat łowienia. Wielu tych, którzy odczuwali powołanie do zawodu rybackiego, zgłosili się i zostali posłani, by łowić. Ale tak jak rybacy w rodzinnych stronach, oni nigdy nie łowili. Niektórzy też mówili, że chcą się dołączyć do grona rybaków, ale tylko odczuwali powołanie do zaopatrzenia ich w sprzęt wędkarski. Inni uważali, że ich praca polega na tym, żeby nawiązać taki kontakt z rybami, by ryby mogły widzieć różnicę pomiędzy dobrymi a złymi rybakami. Po jednym poruszającym spotkaniu na temat potrzeby łowienia, młody człowiek wyszedł i poszedł łowić. Następnego dnia poinformował, że złowił dwie wspaniałe ryby. Odznaczyli go za taki znakomity połów i posłali go na wszystkie ważne spotkania, jak tylko możliwe, by powiedział, jak to zrobił. Opuścił więc łowienie, aby mieć czas na opowiadanie o tym wydarzeniu innym rybakom. Stawiono go do głównego zarządu rybaków jako osobę mającą spore doświadczenie. Wielu rybaków rzeczywiście poświęciło się i znosiło mnóstwo trudności. Niektórzy mieszkali nad wodą i znosili każdego dnia smród zdechłych ryb. Wyśmiewano ich za ich koła rybackie i za to, że podawali się za rybaków, chociaż nigdy nie łowili. Rybacy dziwili się tym ludziom, którzy nie widzieli sensu uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach rybaków. Przecież czy oni w ten sposób nie naśladują mistrza, który powiedział, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi? Wyobraź sobie, że niektórzy zostali bardzo urażeni, gdy pewnego dnia ktoś sugerował, że ci, którzy nie łowią ryb, nie są rybakami. Niezależnie od tego, jak bardzo się podają za rybaków. Brzmi to jednak sensownie. Czy człowiek jest rybakiem, jeśli rok po roku nigdy nie łowi żadnej ryby? Nasz tekst mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Polecenie jest jasne. Nikt nie ma kłopotu, żeby rozumieć te słowa. Ale co to znaczy, kiedy mówimy o ewangelizacji świata? Myślę, że czasami mamy problem, żeby rozumieć w ogóle, jaka jest misja Kościoła. Czym jest? Czym nie jest? Ja głoszę Ewangelię, dzięki Bogu, dość długo. Spotkałem wiele, wiele różnych ludzi, różnych poglądów na temat ewangelizacji. Myślę, że czasami komplikujemy bardzo proste sprawy. Bez potrzeby. Przecież ewangelizacja świata to nie jest poprawa poziomu życia człowieka dzięki pomocy społecznej. Ja nie chcę powiedzieć, że te rzeczy nie są dobre albo że nawet nie są potrzebne. Nie chcę powiedzieć, że tych rzeczy mamy nie robić. Ale kiedy mówimy o ewangelizacji świata, kiedy mówimy o tym, o głoszeniu Ewangelii, przepraszam bardzo, ja nie widzę, że poprawa poziomu życia jest ewangelizacją. To być może jest potrzebne, być może jest to pomocne, być może Kościół może brać w tym udział, ale to nie jest ewangelizacja. Wielu, powiedzmy, tak zwanych misjonarzy, dlatego ja osobiście nawet nie lubię używać tego zwrotu misjonarz, bo dla wielu ludzi misjonarz to jest taki, który wyjeżdża daleko, uczy ludzi czytać, uczy ludzi polepszyć ich standard życia, czy być lepszymi rolnikami, czy pomagać im pracować lepiej i tak dalej. I wielu ludzi, którzy mówią, że są misjonarzami, tak naprawdę tylko działają w sprawach społecznych. Jak mówię, może to jest dobra rzecz, ale to nie jest ewangelizacja. Zajmowaniem się polityką. To nie jest ewangelizacja. Zakładanie seminariów. To nie jest ewangelizacja. Nie mówię, że każdy seminarium jest złe, albo że każdy, który się uczy tam jest, nie wiem, niemądry albo zły. To nie jest ewangelizacja. Robienie sobie doktoratu w teologii. Jeszcze nie. To nie ewangelizacja. Postawienie budynków kościelnych. Albo zabawienie świata przez koncerty, teatry. Zmiana świata na lepsze. Ja jestem za to, żeby świat był lepszy. Uwierz mi, kiedy my głosimy na ulicy I kiedy raz na, nie wiem, kilka miesięcy albo rzadziej podchodzi jakiś policjant albo straż miejska i mówią, pytają, co my robimy, ja mówię, ja pracuję, żeby panom było łatwiej. Bo Ewangelia potrafi zmienić świat na lepsze, ale sama zmiana świata na lepsze to nie ewangelizacja. Dokonywaniem chrztu nie jest ewangelizacją. Na pewno wyznaczę ludzi, którzy mają, przyjęli chrzest. Oczywiście każdy w tym kraju, prawie każdy przyjął jako dziecko. Bez jego decyzji, ale ma chrzest. Ale ja i na pewno wy też znacie ludzi, którzy w dorosłym wieku przyjęli chrzest i nie są zbawieni. Nie mają jeszcze pojęcia. Dlaczego? Bo wielu osób myśli, że ewangelizacja to jest chrzest. Nie, nie w tym rzecz. Albo zwiększenie liczby członków zboru. Wiadomo, że jak ktoś się nawraca, liczbę członków Kościoła czy ciała Jezusa jest zwiększone, tak. Ale takie ludzkie zwiększenie członków zborów, żeby tylko byli ludzie na liście, to nie jest ewangelizacja. Jak przed chwilą czytaliśmy, dobre postępowanie wobec świata to nie ewangelizacja. Czy ja namawiam do złego postępowania? Na pewno nie. Ale ludzie często myślą, że w jakiś sposób cudowny ktoś zobaczy, jak dobrze postępuje ktoś i jako się nawróci do Boga bez poznania Ewangelii. Proszę mnie nieźle rozumieć. Ja jestem przekonany, że zbyt często świat nie zna naszego Boga, nie zna naszego Pana, dlatego że my, wierzący, mamy złe postępowanie. Ale samo postępowanie nie nawróci nikogo. Muszą poznać Ewangelię. Czym jest ewangelizacja, czym nie jest. Jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o misję Kościoła. Spotykam zbyt często taki pogląd, że Kościół ma wielbić Boga, ma chwalić Boga. I to się zgadza. Ale mówią to często, żeby jakoś usprawiedliwić to, że zamiast głosić Ewangelię, wydają dużo pieniędzy i dużo czasu spędzają przy uwielbieniu Boga. Tylko śpiewanie, czy uwielbienie, czy takie grupy uwielbienia. Ja jestem za to, żeby uwielbić Boga. Ja uwielbiam śpiewać do mojego Boga. Ja jestem wdzięczny Bogu za te kilkaset, czy nawet może kilka tysięcy pieśni, które my jako wierzący mamy, które uwielbiają Boga. Nie ma innej religii na świecie, w ogóle nie ma religii na świecie, czy muzułmanie, czy buddyści, które mają takie pieśni do ich Boga. Nie śpiewają, nie mają o czym śpiewać. Muzułmanie wolą tylko krzyczeć i zabijać i demonstrować. Ale ten, który jest zbawiony, śpiewa z radości do Boga. Ja lubię śpiewać. Ale czy jest coś, co bardziej chwali Boga, niż nawrócenie grzeszników do Boga? Czy to nie chwali Boga? Więc nie mów mi, że zadanie naszego zboru to jest wielbić Boga, dlatego my nie głosimy Ewangelii. To jest absurd. Bo głoszenie Ewangelii chwali Boga. Głoszenie Ewangelii uwielbia Boga. I nawrócenie grzeszników powoduje, że jest wielka radość w niebie. Więc to chwali Boga. I skoro Kościół ma jako zadanie chwalić Boga, to wszystko się zgadza. Ewangelizacja świata jest najważniejszą misją Kościoła. Nie mamy wyborów. To nie tak, że każdy zbór, każdy kościół może wybierać sobie, czy chce kłaść nacisk na ewangelizacji, czy na coś innego. Każdy kościół, każdy zbór, każda grupa, która uznaje, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, ma zadanie od Boga, żeby głosić Ewangelię. Czym jest ewangelizacja? Myślę, że zawiera ona przynajmniej 5 elementów. Najpierw ewangelizacja zawiera przedstawienie problemu. Problemem jest grzech. Wiem, że to nie jest bardzo głęboka myśl. Wiem, że nie nauczyłem się tego w seminarium. To jest bardzo prosta odpowiedź, ja wiem, nic nowego, ale to jest problem tego świata. Grzech. Człowiek jest zbuntowanym grzesznikiem. To jest problem tego świata. Druga rzecz to jest zagrożenie. Jest zagrożenie. To jest wieczne piekło. Pismo Święte mówi, Jezus Chrystus sam powiedział, że jest piekło. Nie jest ważne, czy ktoś się nie zgadza, czy ktoś powie, że Bóg jest okrutny, czy ktoś powie, że to jest nie fair. Pismo Święte mówi, że jest piekło. Ja jestem przekonany o tym, że Jezus Chrystus, skoro On jest Bogiem i On powiedział, że jest piekło, nie mogę tego unikać. Czy byłoby łatwiej głosić Ewangelię bez tego? Ja nie wiem. Ja nie głoszę, dlatego że to jest łatwe. Ja nie szukam tego, co jest przyjemne i łatwe. Ja chcę mówić to, co jest zgodne z Pismem Świętym. Więc jest wieczne piekło. Po trzecie, rozwiązanie. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Rozwiązanie jest też proste. Czwarty środek. Biblijna pokuta i wiara w Jezusa. Nie tylko trzeba ogłosić, że Jezus jest rozwiązaniem tego problemu, ale w jaki sposób dokładnie. Biblijna pokuta i wiara w Niego. I piąta rzecz, metoda, czyli jak to robić? Głoszenie Słowa Bożego. Też proste słowa, przepraszam, nie mam takich głębokich słów, ale dzięki Bogu za to, że Bóg daje nam proste słowa, bo każdy może to rozumieć i każdy może głosić Ewangelię. Jakie więc są zadania Kościoła? Otwórzmy drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Werset 19. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Nam. Nie aniołom, Aniołowie nie głoszą Ewangelii. Nie kamienią. Kilka razy w moim życiu ktoś chcąc cytować Pismo Święte mówi: o bracze, ale jeśli my nie głosimy, to kamienie będą głosić. Nie. Kamienia nie będą głosić. Przepraszam bardzo. Bóg powierzył nam słowo pojednania. Czyli to jest zadanie Kościoła. Jakie są zadania? Po pierwsze, jak mówiłem już, głosić Ewangelię. Dosłownie, czyli mówić ludziom o tym, co mówi Pismo Święte na temat zbawienia. To jest dane Kościoła. Pismo Święte mówi nam też w liście do Rzymian, 10 rozdział, list do Rzymian, 10 rozdział. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli, a jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? Jak usłyszą bez kaznodziei? Dlatego mówię, że dobre postępowanie nie jest ewangelizacją. Dobre postępowanie na pewno pomaga ludziom słuchać Ciebie, ale muszą słyszeć. Jak usłyszą? Bez kaznodziei. Czyli Kościół ma głosić Ewangelię. Zwiastować Ewangelię. Mówić ludziom Ewangelię. Po drugie, Kościół ma nauczać. Mateusz 28 rozdział. Mateusz 28 rozdział. Werset 19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy ja zacząłem głosić Ewangelię w Meksyku wiele lat temu, miałem około 16 lat. Ja byłem wychowany w domu chrześcijańskim. Dzięki Bogu miałem dobrych rodziców, którzy nauczyli mnie Słowa Bożego. Zresztą nauczyłem się czytać przy Biblii. Więc w młodym wieku poznałem łaskę mojego Pana. Za to dziękuję Bogu i dziękuję każdemu, który mi pokazał, przede wszystkim moim rodzicom. Ale kiedy pojechałem do Meksyku, kiedy byłem w Meksyku, dowiedziałem się, że wiele rzeczy, które dla mnie były proste i rzeczywiste, dla nich były obce. Bo kiedy ja czytałem chrzest, miałem zrozumienie z Biblii. A kiedy oni czytali czy słuchali tego słowa, mieli inne pojęcie. Kiedy ja czytałem słowa jak pokuta, rozumiałem. Ale kiedy mówiłem im, mieli inne pojęcie. I tak samo w tym kraju. Ludzie mają różne pojęcia. Czasami błędne, często błędne pojęcia. Zapytaj, co to jest pokuta. Słyszysz coś innego niż to, co mówi Pismo Święte. Biskup, chrzest, no jest długa lista tego. Trzeba nauczać, czasami od samego początku, czasami trzeba nauczać nawet czytać. Tak było w Meksyku kilka razy. Nauczać nawet jak się posługiwać Pismem Świętym. Nie wie, czy to jest rozdział, czy werset, czy księga, czy list. Nic. Taka ciemnota. Mieli Biblię w domu. Mieli Pismo Święte, nawet czasami taką bardzo dużą, rodzinną Biblię mieli, ale taka nowiutka, te brzegi takie złocone, jak się mówi? Tak, złocone. Nawet uważali, że to jest tak święta, że nie można tego dotykać. Więc trzeba było ich uczyć wszystkiego od podstaw. I nie tylko nauczać narody, bo myślę, że Kościół naszego czasu popełnia wielki błąd, że nie naucza swoich. Może dlatego, między innymi, że mamy taki dostęp do wszystkiego. Mamy internet, nawet przy telefonie. Mamy dostęp do książek ze całego świata, do stron internetowych, też nie wiadomo skąd i nie wiadomo, kto stoi za tym, trzeba uważać. Może myślimy przez to, że my nie musimy uczyć nikogo. Sami się nauczą. Uważaj. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Drugi werset. Paweł pisze do Tymoteusza i daje takie polecenie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. Ja jestem tego zdania, że jeśli Kościół robi swoje zadanie jak należy, nie będą potrzebne seminarium. Ja nie chcę powiedzieć, że seminarium nie naucza dobrych rzeczy. Ale biblijna metoda, tego co ja widzę, to to, że Kościół ma nauczać swoich. Kościół ma nauczać ludzi, żeby byli ewangelistami. Kościół ma przygotowywać ludzi do dzieła ewangelizacji. To jest obowiązek Kościoła. To jest zadanie Kościoła. Trzecie zadanie. Jezus powiedział, że trzeba modlić się o robotników. To jest zadanie. Chcemy, żeby Ewangelia dotarła do innych? Prośmy Boga, żeby wysłał więcej robotników. Rzymian 10 rozdział, 15 werset, mówi nam o innym zadaniu, 10:15. Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Kościół ma obowiązek, ma zadanie. Ja powiem, że to przede wszystkim to jest przywilej posłać ludzi, żeby głosili Słowo Boże gdzieś. Muszą być posłani. Apostoł Paweł powiedział, ci, co głoszą Ewangelię, powinni z Ewangelii żyć. I to niektórym się nie podoba, ja rozumiem. Bo nie każdy jest uczciwy, nie każdy jest pracowity, nie każdy jest szczery. I wielu ludzi mówi, że będą głosić, ale tylko mówią o łowieniu, nie łowią. Rozumiem. Ale Pismo Święte mówi, że Kościół powinien posłać ludzi do głoszenia Ewangelii. Ja powiem, że najlepszy sposób to, żeby nauczać, żeby wyszkolić ludzi samego Kościoła, żeby dobrze zrozumieli Ewangelię, żeby dobrze zrozumieli, co to jest ewangelizacja, a potem, kiedy posyłamy ich gdzieś, mamy więcej pewności, że ci ludzie są godni naszego zaufania, godni nawet naszych finansów, bo oni są szczerzy, oni są oddani tej sprawie. To jest biblijna metoda, jeśli chodzi o wysyłanie ewangelistów. To można zobaczyć inne fragmenty, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Piąte zadanie, modlić się za ewangelistów. Apostoł Paweł powiedział, módl się za mnie. Uwierzcie mi, jeżeli nigdy nie byłeś na ulicy, żeby komuś mówić Ewangelię, to nie wiesz do końca, dlaczego trzeba się modlić za tych, którzy głoszą Ewangelię. Jeżeli nie słyszałeś tych wszystkich beznadziejnych argumentów albo tych beznadziejnych odpowiedzi na temat Boga, Jezusa i tak dalej, to jeszcze nie wiesz, dlaczego trzeba się modlić. Najlepszy sposób, żeby wiedzieć, to idź z kimś, który głosi Ewangelię, poznaj, co to jest, a kiedy pójdziesz do domu, zrozumiesz, jak bardzo trzeba się modlić za tą sprawę, za tych ludzi. Bo jeśli Bóg, jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno pracujemy. Bez Jezusa nic nie możemy zrobić. Nic. Potrzebujemy Boga jak najbardziej w tej sprawie, Jego mocy, Jego mądrości, Jego troski i tak dalej. Trzeba się modlić o ewangelistów. I szóste zadanie, Filipian, pierwszy rozdział, może inaczej, Filipian, czwarty rozdział, werset 15. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. I gdyby ktoś naprawdę nie wiedział, o co chodzi, powiem wprost. Chodzi tutaj o pieniądze. Ci ludzie wysyłają do apostoła Pawła, do jego, powiedzmy, grupy ewangelistów pieniądze, żeby mogli głosić dalej. I on mówi, że nikt tego nie robił oprócz tych braci w Filipie. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. I tu jest taki, powiedzmy, drugi etap tego przywileju, że nie tylko mamy przywilej, żeby posłać naszych własnych ewangelistów, ale że możemy nawet brać udział w pracy innych ludzi. Dam wam prosty przykład. Ja mam wielu znajomych, kochanych braci, którzy, wiadomo, nie każdy może do Polski przyjechać. Nie każdemu się chce. Ja wiem, że się dziwicie, ale niestety, nie każdemu się chce. Ale wiecie co? Oni chcą, żeby tutaj była głoszona Ewangelia, i oni są gotowi z tego, co mają, wysyłać, posłać, aby była Ewangelia głoszona w tym kraju. I nie tylko tu, na całym świecie. Wiecie co? Oni biorą udział w tej pracy. Oni biorą udział i oznacza to, że owoc, który z tej pracy będzie, to też będzie owoc dla nich. Czytamy dalej. 17 werset. Nie, żebym pragnął daru. Paweł nie był najemnikiem. Apostoł Paweł nie był szarlatanem. Bo kiedy on nie miał, pracował. Ale kiedy ludzie, kiedy bracia dawali, on przyjmował. Ale mówi, nie żebym pragnął daru. Ja nie jestem chciwy, powiedział apostoł Paweł. Ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Teraz wiecie, że macie konto w niebie. Macie konto w niebie. Ja wiem, nie widać i często zapominamy, bo my się posługujemy cyframi, znakami złotych, czy euro, czy dolara, czy tak dalej. I to konto tam to jest jakoś inne konto. Tak, to prawda. Ale to jest konto wieczne. I tam nie ma takich czynników jak gospodarstwo, czy gospodarka, czy euro, czy upadek, czy tak dalej. Nie, tam są inne warunki w ogóle. I to, co ty robisz dla Ewangelii w tym życiu, idzie na tamto konto. Teraz ja nie jestem w stanie powiedzieć, co z tym się wiąże. Ja nie jestem pewien dokładnie, jak to będzie wyglądało. Ale jeśli Bóg powiedział, że mamy zgromadzić skarby w niebie, ja uważam, że Bóg coś planuje. Że coś w tym jest, w co warto, że tak powiem, inwestować. I tu powiem, zanim ktoś oskarża, że ja jestem zwolennikiem Ewangelii sukcesu, ja nie jestem. Kiedyś słyszałem, może słyszeliście kiedyś o takim Chińczyku Watchman Nee. Powiedziano, że jakiś Chińczyk, który nie był jeszcze nawrócony, zapytał go: Panie Nee, jeśli ja się nawrócę, czy Bóg napełni moją miskę ryżem? Odpowiedź była taka: nie. Być może Bóg nawet stłucze tą miskę. Ja uważam, że Pismo Święte mówi, że ten, który żyje pobożnie, będzie miał prześladowanie. I że Bóg nie obiecuje bogactwa w tym życiu. Bóg nie obiecuje wszystkiego, co ludzie by chcieli. Bóg obiecuje dopiero tam skarb. Dopiero tam w niebie, u Boga. Więc Kościół ma zadanie i przywilej brać udział. Jest taki fragment w tym testamencie, kiedy była taka bitwa, że myślę, że to był król Dawid, poszedł ze swoimi ludźmi, żeby tam walczyć, a niektórzy przy drodze zmęczyli się i czekali, bo nie mogli dalej iść. I kiedy tamci wrócili z tej bitwy z tym łupem, to oni nie bardzo chcieli się dzielić tym łupem z resztą, którzy zostało. A król mówi: nie. Ci, którzy zostają przy rzeczach, też mają udział. Na pewno nie każdy z nas może iść wszędzie. I nie każdy może w ogóle wyjechać. Ale każdy może brać udział w owocach, w żniwach ewangelizacji. Więc to jest zadanie Kościoła. My możemy brać udział w tym. Jeszcze będzie przerwa, a potem wrócimy. Będziemy mówić na temat wymówek. O, przygotujcie swoje wymówki, dobra?